Hello, mój drogi!
Hello!
Witam Ciebie serdecznie. James Wiseman jest błędem Warriors, napisałem.
O kurczę,
może być błędem
gruba.
Warriors, no. Może być błędem Warriors. Powinni wybrać, teraz rozmawialiśmy o tym w poniedziałek.
Dziś tak.
Tym bardziej widzę, oni powinni byli wybrać LaMelo Balla albo Tyrese'a Haliburtona. Poglądałem sobie trochę Jamesa Wisemana z tego sezonu w tym tygodniu więcej. Tylko żeby się upewnić, że on jest tak pół kroku za grą cały czas. I za każdym razem, no, jak mówię, widziałem Haliburtona i LaMelo Balla, to wyglądali na gotowych do gry. I wiesz, ja tego nie komentowałem na początku, bo nie oglądałem ich w NCAA, w ogóle unikałem tego. Natomiast pamiętam powszechne opinie, jakie były. Powszechna opinia taka, że LaMelo Ball jest najlepszym graczem w tym drafcie, a druga opinia taka, że Tyrese Haliburton jest gotowy do gry.
To prawda, tylko wiesz, o ile rzeczywiście w przypadku LaMelo Balla można robić jakiś tam przytyk do Warriors, że wybrano niewłaściwego gracza, o tyle w przypadku Haliburtona wydaje mi się, że trudno jest tego typu zarzut formułować, bo zobacz, ile zespołów nie wzięło go.
A to okej.
Okay. Bo był dopiero...
Okej, okay, ale Warriors mogli to zrobić, okej. Okay.
Nie, no mogli, ale na tej stadzie, wiesz, no 10 innych zespołów też się pomyliło.
Ale gdyby Warriors go wybrali, to inni by nie popełnili tego błędu.
No, no tak, ale wiesz, no mówię, to ten błąd popełniło więcej zespołów pewnie. Więc tak, trochę tu są bardziej rozgrzeszeni. No. Wybranie z dwójką Haliburtona byłoby chyba zbyt... To był...
Mieliśmy jakąś małą tutaj awaryjkę. Połączeniach. Raz, dwa. O!
Abonent jest czasowo niedostępny. Nie. Proszę zadzwonić później.
Nie. Proszę, bez takich rzeczy. Chcemy mieć flow na początku palmy. Kluczowy jest flow na początku palmy, żebyśmy dobrze zaczęli i weszli. I idziemy, tak.
Haliburton nie jest dwójką tego draftu, wydaje mi się, nadal.
Jak nie jest?
No uważasz, że jest drugim najlepszym graczem tego draftu?
No a kto jest?
No, nadal chyba ten Edwards się broni.
Nie. A widziałeś Minnesota ostatnio?
Nie, no wiesz, nie widziałem, ale tak jak patrzę na to, co...
Nie. Haliburton jest drugim najlepszym graczem tego draftu.
Kurczę,
no,
chyba prezydent...
Pamiętasz, że co się stało? Chyba co tam się dzieje?
Chyba prezydent jedzie, wiesz? O kurczę. No rany, wiesz, nie będą mi chcieli mnie wpuścić. No dobrze. Bo co powiemy panu prezydentowi?
Żeby spierdalał?
Dobrze. Dobra. To zaraz będę krzyczał.
kurczę. Dobrze, panie prezydencie. Moim zdaniem najlepszym graczem tego draftu jest LaMelo Ball, a drugim najlepszym graczem tego draftu jest Tyrese Haliburton.
No to ciekawe.
Nie, kto jest trzeci?
No musi być Edwards, nie?
Nie wiem.
No boże, ani, ale zobaczymy żaden go, Ardia, żaden...
Ale my go nie mieliśmy w ogóle w tym. Pamiętasz, jak robiliśmy redraft pierwszy i nie mieliśmy go w ogóle?
Tak. No. Edwardsa?
No.
Ja miałem go chyba... Prawie tak samo. Znaczy, no. To chyba wybrałem go z dwójką jeszcze.
No, a ja go nie miałem w ogóle. Patrz. I od tego czasu, wiesz, miał stretch meczów, gdzie więcej piłki dostał do ręki. I faktycznie lepiej grał, nie? Ale...
Czekaj, bo to jest ten policja. O, cię złapią mnie, będą coś chcieli. Poczekaj.
Weź mu naprawdę to krzyknij. Żeby się przesunął, bo tu palma jest robiona.
Chyba jest okej. Okay. Puścimy. Dobrze.
Za kilka lat go nie będzie, my dalej będziemy nagrywać. Za kilka lat nikt nie będzie wiedział, kim on jest.
Może tak być.
Żona się ciebie wstydzi. Weź mu krzyknij.
To jakieś wydarzenie.
Cały Kraków się ciebie wstydzi. Weź mu krzyknij.
No to prawda.
To prawda jest. Jaki?
To prawda, nie. Nie, no ale wiesz, można się tak, wiesz, co ci Krakusi zawsze tak trochę podnoszą, wiesz, głowę, uważają się za coś lepszego, a zwłaszcza Uniwersytet Jagielloński, i się może powiedzieć, no, wypuściliście doktora.
Ale odpowiedź Warszawy, no, jest coś w tym. Faktycznie, dobrze, dobra odpowiedź Warszawy. Dobrze, zostawmy tych młodych graczy, oni jeszcze muszą podojrzewać.
No nie, ale wiesz, no, oczywiście.
Mi się teraz na ten, z Tatumem kojarzy
Halliburton. Maciek, ale poczekaj. Na ten pik Wisemana można spojrzeć dwojako. Pytanie, czy to jest najlepszy fit do schodzących Warriors, żeby zrobić ostatni push na mistrzostwo?
No nie.
I tu chyba odpowiedź brzmi nie. A jeżeli chcemy być San Antonio Spurs, to jest gracz, który za 4 lata będzie drugim Anthony Davisem. Czy raczej będzie to taki lżejszy, wiesz, DeAndre Jordan?
No co, on sobie lubi pokozłować, troszeczkę tutaj z półdystansu sobie rzucić miejsca. Chyba nie ma takiego tempa nie ma w tej grze, żeby on mógł to robić, wiesz. To jest
moim zdaniem przede wszystkim nie ma specjalnie inteligencji boiskowej.
Czucia,
on nie jest, no. Nie ma takiego filmu. Masz rację, to dobrze powiedziałeś, że on jest takie pół kroku za grą zawsze. No. Że on tak, jego tak trzeba cały czas, wiesz, jakby palcem popchnąć. No tu stań, zrób zasłonę. No jak kozłujesz, to nie patrz na parkiet, tylko przed siebie. Aha, no znowu zapomniałem. No tak, miałem rzeczywiście inaczej to zrobić. I wiesz, ta twarda szkoła Draymonda Greena, nie jestem przekonany, że to się uda. Znaczy ten proces jego dojrzewania będzie trwał. No może on zrobi, wiesz, jakiś przeskok w nadprzestrzeń, ale wydaje mi się, że ta kontuzja niestety go, wiesz, znowu mu zabierze mu ten taki najbardziej produktywny czas, czyli, wiesz, całą ligę letnią, ten moment, kiedy ci zawodnicy potrafią, wiesz, zrobić taki skok, no już jakby wiedzą, czym jest NBA i potrafią się do niej lepiej do następnego sezonu przygotować. I on to wszystko straci. Tego wszystkiego niestety nie będzie. No i prawda jest, rzeczywiście ta statystyczna prawda jest taka, że on jest, jak gra w pierwszej piątce, no to gra słabo. No. W sensie z punktu widzenia jakichś plusów, minusów, czy takiej, wiesz, takiej spójności w grze z Kerem, to się nie udaje. No, okazuje się, że Luny jest lepszy. To jest szokujące. Wiesz, być może dzisiaj jego wartość transferowa nie jest tak duża, jak była przed tym draftem, ale
nie,
nadal
na
uważam.
Pewno nie jest. W sensie na pewno nie jest większa wartość Wisemana niż wyboru numer 2, zanim został on wybrany.
Tak, no to zgoda. Ale teraz znowu pytanie, czy ewentualny pick Minnesota Wiseman plus Wiggins nie zainteresuje jakiegoś zespołu.
Oczywiście,
no.
Oczywiście. No tak, tylko wiesz, że wtedy to wiesz, lepisz w całość.
Czy Bradley Beal nie jest. Nie
jasne,
jest
no tak, graczem, tylko że to nadal się osłabiasz z asetów, bo mogłeś, wiesz, mieć dwie rzeczy z tych asetów.
To prawda. No. Wiesz, wydaje mi się, że zatrzymanie tego, kto by to nie był, i jeżeli ten pick Minnesota trafi, to i tak trzeba trafić do Golden State Warriors i będziesz miał do wyboru, no nie wiem, albo Greena, albo Kuminga, bo chyba tak to na chwilę obecną wygląda, to chyba nadal trzeba tymi graczami handlować. No, no bo oni
to
nie dadzą.
Niezły draft jest, to nie będzie, ale to niezły draft jest, nie? To będzie już nie chyba inne ryzyko takie, wiesz. To jest inny draft niż ten poprzedni, tak się zapowiada przynajmniej, nie? Że lepsi gracze są. I to tak jest kilku dobrych graczy tam. No, dużo jest, dobrych graczy, dosyć tak. Albo oni to hajpują tak mocno, nie wiem, no, nie oglądałem. W każdym razie hajp jest spory, gdy czytam, wiesz, o tych zawodnikach, co pisze Mike Schmidt, co pisze Jonathan Givony w Insiderze w ESPN. Mm-hmm. Ostatnio wrzucałem, pisał o zawodniku wybieranym z numerem chyba 7 czy 8, wrzucałem na Twitter,
że
najlepszy obrońca, jakiego kiedykolwiek, wiesz, skautował, chyba świetny podający, punkty, nie wiem, no. Super gracz. I to jest 7-8 wybór draftu. Zobaczymy.
Rocco Prykacin, to jest nasz typ na ten draft.
Jest taki zawodnik?
No jest, no to komu dodać miał Rocco Prykacin, jest synu...
Nikoli Prykacina?
Tak.
Proszę. To o nim rozmawialiśmy, Rocco Prykacin. Rocco Leni... Łukić. Dobrze. W czym jest Haliburton lepszy niż Edwards na przykład? Ma lepszy feel do gry zdecydowanie, bo do Edwardsa będą, wiesz, pamiętajmy, są te zastrzeżenia. Nawet teraz jak go oglądałem z Minnesota, to patrzę sobie, okej, ładnie, sexy, dostaniesz się do obręczy, ale Dion Waiters.
No, ale jest niezwykle, niezwykle atletyczny.
I decyzje. Ja wiem. No
dobrze.
Decyzje boiskowe. Bo tego highlighty nie pokażą decyzji boiskowych. Czemu to rzucasz? Czemu to robisz? Haliburton jest mądrzejszym graczem niż on. Raz, dwa, jest lepszym podającym.
Daj mi powiedzieć.
No. Jest lepszym obrońcą niż on, jest lepszym podającym i ma lepszy feel do gry Haliburton na starcie. Atletycznie oczywiście Edwards jest lepszy. Ile punktów będzie zdobywał, jak efektywnie będzie, jest lepszym shooterem też Tyrese Haliburton, więc to jest dosyć dużo rzeczy na razie dla niego. Oni nie wybierali go tak wysoko, bo jest taki mikry i tyle, ale on nie jest wcale taki mikry, on nie jest wcale taki chudy, Haliburton. Ten się rozwinie fizycznie w takiego gracza jak Tatum teraz wygląda, jeśli chodzi o muskulaturę. To jest podobne ciało, tylko że mniejsze. Bardzo mi przypomina budową ciała Jasona Tatuma, tylko że jest niższy, więc... Może bardzo dobrze wyglądać, być takim, wiesz, combo guardem na 2-3 pozycje. Hmm? Sacramento przegrało 9 meczów z rzędu, ale myślę, że Sacramento nie może się tak źle czuć, mając taki duet z tyłu, jak Haliburton i Fox. Tylko budować musi na tym dalej. No ale to...
Ale czy to nie jest tak, że Haliburton ma 22 lata, a Edwards 19?
Nie wiem nawet.
Myślę, że Haliburton jest trochę starszy, stąd taka większa, wiesz, dojrzałość koszykarska i wojskowa, ale może oszukuje, może... Wydaje mi się, że jest po prostu bardziej dojrzały, jako, wiesz, no te 3 lata robią jednak pewną różnicę. Ale masz rację, że problemem Sacramento jest teraz, wiesz, pozbycie się Buddy'ego Hilda, pozbycie się Bagley'a i budowa tego zespołu wokół chyba tych dwóch graczy jako fundamentu. No. Fox zrobił chyba jeden z największych takich skoków w tym sezonie.
Pięknie. 29 punktów po meczu gwiazd. Plusy, minusy. Proszę mi Foxa pokazać teraz, że są złe i to nie ma sensu. Dobrze. Dobrze. Mój drogi, co my dzisiaj mamy?
Tak, 21 lat.
LaMarcus Aldridge zakończył karierę.
To straszna historia, muszę powiedzieć.
Dlaczego? To świetna informacja. Co jest takiego strasznego w tym, że LaMarcus...
No nie, że tak, wiesz, że tak odchodzisz z dnia na dzień, że życie jest ważniejsze niż gra na koniec. Znaczy, to jest rzeczywista.
To było widać, to najgorszy zawodnik do oglądania w League Passie był. No, napisałem tak, nie, ale pożegnałem. Smutne, posępne drzewo postawione po środku nawałnicy. Nawałnicą są te czasy NBA. Jak to wyglądało z dystansu? LaMarcus
Aldridge. Ja powiem ci, jak na niego patrzyłem. Uwielbiałem LaMarcusa. A bez przesady.
Szkoda, że tak długo grał, naprawdę.
Nie, powinien szybciej
przestać grać. Nie lubiłem. On nigdy nie robił żadnej różnicy, LaMarcus Aldridge. Pamiętaj, to jest rzut z pół dystansu i nic.
Nikt nigdy
nie grzał się LaMarcusem Aldridge'em.
To prawda.
No,
to nie był nigdy najbardziej ekscytujący gracz tej ligi, zgadzam się z tobą, ale to był mistrz pierwszej kwarty. No, nikt nie potrafił mieć 8 punktów w pierwsze 4 minuty meczu.
No tak, jeśli grałeś przez niego, on rzucał z pół dystansu.
Fenomenalny. W tym zakresie był fenomenalny, ale masz rację, to nigdy nie był gracz, który wzbudzał jakieś przesadną entuzjazm kibiców. Może gdzieś tam wśród kibiców Portland. Nie wiem, czy Piotrek Sitarz bardzo był taki zaangażowany. No przecież ten taki najlepszy moment, odchodził jednak z Portland do San Antonio w takim...
To był gwiazdą. Zaskakujące, że San Antonio chciało LaMarcusa Aldridge'a. Ja tego do dziś nie potrafię zrozumieć.
No ale z drugiej strony mieli Kawhia Leonarda. Moim zdaniem oni dosyć tacy podobni w takiej psychofizyce. Lekko zagubieni, wiesz, to pociąg przejechał, a tu jest sklep spożywczy, tu się robi zakupy, aha. No taki pamiętasz tą pierwszą, że już się zgubił w San Antonio. Przyjechał i się zgubił, nie wiedział, gdzie jest. Musiał dzwonić, żeby go tam odebrali z supermarketu, tam z ochroniarzami stał, bo nie wiedział, gdzie jest. Był taki, czy jest tutaj jakiś przedstawiciel Portland? Mały LaMarcus zgubił się w sklepie. Taka, to wiesz, to taki trochę chłopak bez charyzmy. Czy ty słyszałeś, jakąś, miałeś jakąś taką w głowie, masz jakąś taką wypowiedź dla Markusa Aldridge'a, który, wiesz, wstrząsnął ligą, tam powiedział, że domagam się, nie wiem, Starkoli albo
strasznie
jestem najlepszym graczem.
Wypychamy go strasznie. Już wyszedł, aby no nie, go jeszcze...
Ale, nie, ale to taki... To taki, wiesz, solidny ten, no do kogo mógłbyś go powiedzieć? David West? No tego nie, typu gracz. No.
Do dziury w ścianie.
No nie, no
tam sobie wyjdź.
Solidny rzemieślnik, ale nigdy nic więcej, no.
To mi już Jabari'ego Parkera bardziej brakować będzie. Jabari Parker chociaż paczki dawał. No.
No to ja też nie pamiętam, a Marku Solidzie ten bał.
I nie zagrają. Dobra kariera,
solidna kariera.
Nie zagrają w pełnym składzie ani jednej minuty.
Nie zagrają, ani jednej
minuty. Nie zagrają, pytałem się, czy nie zagrają.
To już wiemy. Nie?
Strasznie morderczy jest ten sezon, meczów jest strasznie dużo. Statystycznie jest, każdy zespół gra 3,8 meczu na tydzień po All-Star
Game. To bardzo dużo.
W zeszłym sezonie o tej samej porze to było 3,3. Czy to jest pół meczu więcej.
Czyli mecz na tydzień, na dwa tygodnie więcej. Okay? Tak. Wydaje się, że to nie jest jakoś tak.
Tak, ale to
dużo,
tylko jedna drużyna, wiesz. A jak teraz masz 30 drużyn, tak, które ma.
To prawda, no to masz. To masz tak naprawdę. Masz 7 meczy więcej? 8?
Co dwa mecze więcej dziennie? Jakoś tak?
Coś takiego?
15? Coś takiego. Plus jeden? No. Jeden nawet wystarczy mecz więcej każdego dnia i to i
to. To tak, to jest dużo.
To jest różnica. Więc tych meczów jest dużo. Jest dużo tych historii faktycznie o tym. To są takie tygodnie teraz przed nami, gdzie wszyscy muszą bardzo uważać na siebie.
Bardzo uważać.
Bardzo tak, muszą na siebie pilnować się, sadzać się. Toronto Raptors daje dzisiaj wolne trzem graczom. Rest po prostu. Daje im odpoczynek. Toronto Raptors. Nie ma żadnego, wiesz, jakiegoś desperackiego ścigania się o coś. Nie. Rest dzisiaj, w piątek, dostają Anunobi z Jakami.
No tak, ale to trzeba się powoli być może pogodzić z tym, że tych playoffów nie będzie.
No właśnie mówię, nie ma może co ryzykować, wiesz, zdrowia.
Na szczęście to Chicago jest cały czas, wiesz, jest cały czas w zasięgu, też problemy Lawina, więc może nie ma się co tak napinać. Zresztą, wiesz, oni też chyba sobie do końca zdają sprawę, że to mistrzostwa to w tym roku nie będzie.
Wiesz, co jest złe? Bo to jest gorsza sytuacja dla zawodników, znaczy gorsza. Sorry, wszyscy mamy różnie. Wiesz, to jest tylko NBA, bla, bla, bla. Ale to jest gorsza sytuacja dla zawodników niż Bombel, wydaje się. Jeśli chodzi o zmęczenie, to na pewno, bo muszą latać jeszcze, nie? Tak to sobie przychodzili do pokoju.
Tak.
Tam był ten, ta energia była dosyć niezła, właśnie przez to, że oni siedzieli, nie musieli latać, nawet grali dzień po dniu. Ta energia była zupełnie niezła w Orlando. Mi się podobał ten Bombel, dobrze go wspominam. Poza tym, że w końcówce trochę mi gwiazd brakowało w końcówce playoffów. Ale przyszły sezon może być jeszcze gorszy, bo jeśli oni skończą ten sezon tak późno, jeśli kolejny ma się rozpocząć, a ma się rozpocząć normalnie.
Normalnie, no.
A?
Nie, no to wiesz, to znowu to wypłaszczenie będzie... Będzie to znowu bardzo krótko wszystko się działo. No i znowu będzie
przękanie.
Przękanie, że to takie, wiesz, bardzo intensywne dwa lata.
I to potem to ono będzie się odbijać latami.
Tak,
niektórych gracze może. No, są dziwne czasy, w których jesteśmy.
Ale też z drugiej strony, z tego to tak słyszę, no to ta nowa umowa telewizyjna, to mają być jakieś nieprawdopodobne pieniądze znowu. To może być nawet 3 razy tyle pieniędzy, ile jest teraz. Więc tak, z 25, tak, to dobrze mówię? Dobrze, nie 2,5 miliarda jest teraz?
2,7 chyba, nie?
2,7, no to ma być 7, mówi się, że może być nawet 7,5. Tak. No to wiesz, to z punktu widzenia jeszcze pieniędzy, które oni za chwilę będą, jeszcze więcej gry, jeszcze więcej, wiesz.
Zabijamy się dla monety.
No tak, no to wiesz, no wracamy trochę, bo to zawsze tego typu przesilenia, na przykład te takie krótsze sezony lockoutowe, czy to, co się dzieje dzisiaj, jest pytaniem o to, czy chcemy coś zmienić, czy chcemy wprowadzić jakieś, wiesz, usprawnienia dodatkowe, żeby ta gra była jeszcze chętniej oglądana, żeby było jeszcze więcej takiego, wiesz, entertainmentu. Czy właśnie, czy skrócić sezon. To play-in wydaje się, że się wklepało w to i co już będzie takim trwałym elementem krajobrazu NBA.
Śmieszne jest to, że jeszcze niedawno zastanawialiśmy się nad tym, jak skrócić sezon, a teraz jest poszliśmy w absolutnie zupełnie drugą stronę. Od czasu pandemii. W absolutnie zupełnie drugą stronę idziemy. Idziemy na zmęczenie, na dojechanie zawodników, pieniądze, cynizm, cyk. No, nie ma tutaj żadnych, wiesz, takich, zróbmy tak, żeby, wiesz, może mniej meczów, może ten, rest i tyle. Idziemy kompletnie w drugą stronę. Wajcha poszła, wahadło, bo musi iść, bo pieniądze.
No wszyscy chcą zarabiać, no.
No.
Łącznie z graczami. No tak.
O to chodzi. O to chodzi. W tej lidze.
W tym świecie trochę o to chodzi. Nikt nie lubi mieć mniej, a każdy chce mieć więcej. I zapłakali na ciebie.
Kupiłem sobie fotel. Jeszcze go nie rozpakowałem, ale już tak usiadłem sobie, tak odchyliłem się do tyłu, żeby móc właśnie uprawiać więcej takich odchyleń do tyłu w trakcie podcastów, jak przed chwilą tak...
Takie fade away'em
będziesz robić. Tak usiąść sobie. Dobrze. Będziemy musieli kogoś zakopać dzisiaj. Czy nie? Czy jeszcze nie musimy?
Podobno nie zakopaliśmy Houston, ale wydaje mi się, że zrobiliśmy chyba taką formułę, że o Houston mówiliśmy długo i uznaliśmy, że ich zakopaliśmy.
No tak, to jest...
Ja bym chyba tutaj pozostał. Znaczy, nie wiem, no, co chcę powiedzieć o Houston? Pytanie jest chyba takie, jacy gracze za 2 lata będą w tej drużynie spośród tych, którzy są obecni?
Ja mogę zakopać Houston.
Nie, ja się zgadzam. Czy chcemy im jakoś poświęcać dramatycznie dużo czasu? Dobrze, no spójrzmy. Spójrzmy, co dobrego czeka nas Houston. Ja nie za bardzo niestety wiem, jakie są te piki Houston. W sensie, czy oni mają, jak oni są w stanie, wiesz, poprawić swoją sytuację taką, wiesz, że mogą wybrać młodego gracza i go rozwijać. Czy oni mają swój pik pierwszorundowy teraz?
Zostawmy to, Houston, nie zakopujmy, bo to mi się... Nie zakopujmy się, źle robi na żołądku, jak myślisz teraz, żebyś kogoś... się starać o to, żeby pomyśleć o tym, jak zakopać Houston.
Nie, no to łopatą. Łopatą.
Absolutnie. Nie, no bo jeżeli chcemy... Houston. Nie ma.
Wiesz,
no dobrze, problemem
jest oczywiście John Wall i Eric Gordon. No to są największe pieniądze, największe kontrakty, którzy zajmują mniej więcej połowę salary capu. I to są chyba kontrakty, które są bardzo trudne do przehandlowania. I paradoksalnie wydaje mi się, że kontrakt Erika Gordona jest trudniejszy do przehandlowania. John Wall, prawdę mówiąc, broni się jeszcze w tym sezonie.
Po operacji czy przed operacją? Bo będzie miał operowane kolano teraz.
No to przed.
Super sezon, tylko że będzie miał artroskopię po sezonie. I kłopoty z kolanem już ma od dwóch miesięcy. Dużo było takiego hurra optymizmu, jeśli chodzi o ten powroty z tych. On też Achillesa miał, nie? On i Durant.
Tak.
Takiego dużego chóra optymizmu było i tak troszeczkę za wcześnie. Dajcie im się zmęczyć. Tak, Houston widzę, że ma pick Blazers. Zastrzeżony w top 14. Czyli idzie do Houston. Tutaj dalej jakieś inne piki też jeszcze ma. I pick od Miami ma. Houston.
No ale to jest, nie jest tak, że on idzie do Oklahoma z tymi swapami, to mówiliśmy ostatnio, nie? To nie jest, Houston nie jest zamieszany.
Faktycznie, to dalej.
To jest chyba to.
Strasznie idzie. Oni mają zastrzeżony tak pick, tak? W top 4, tak? To na końcu chodzi?
Tak.
I to jest taka, nie?
No dobrze, no schodzi im tak, schodzi im z payrolla Olynyk, schodzi im niestety Dante Exum.
Dante Exum nie jest... Jest w Houston. Aha, w Houston jest, dobrze.
Tak, Houston jest.
On nie gra.
Nie gra, no więc to dlatego można się trochę zgubić, gdzie on jest. Schodzi DJ Wilson. Masz Davida Nwabę, którego możesz coś dać. Masz Sterlinga Browna schodzącego. masz Tate'a. Ja myślę, że Tate i Wood to są dwaj gracze, których chcesz mieć. Może Kenyon Martin Jr. Mhm. Ale cała ta reszta to jest, wiesz... Nie, Houston jest w jakiejś głębokiej, głębokiej przebudowie i to myślę, że to chwilę potrwa.
Oni strasznie spieprzyli ten trade Hardena chyba, nie? Bo tu nic z tego nie mają.
Tak, nic. No nic, no. A za Westbrooka też chyba za dużo dali.
Nie wiem, czym się interesować tutaj, jeśli chodzi o Houston, szczerze, czym się grzać.
Ciężko, no.
No, sorry Houston, ale...
Nie, to jest przynajmniej 2-3 lata niczego, no.
Tam się straszne rzeczy działy. W Houston przez moment było bardzo gorąco, się dobrze działo i teraz się strasznie źle dzieje, jeśli chodzi o sport, bo tam, nie wiem czy widziałeś, Deshaun Watson, ich quarterback, Houston Texans, wielka gwiazda, okazało się, że tam jest jakieś 20 kobiet, które już zarzuca mu molestowanie. Houston Astros, z kolei ten zespół, który wygrał, pamiętasz, w baseballa, tak. To potem okazało się, że oszukiwali, nie?
Tak, to też jest niesamowita historia.
Daryl Morey był, coś tam się jeszcze działo, wyszedł i został, w sumie krater został, no. Nic nie ma.
Jeszcze ropa powinna wyschnąć i już nie będzie.
Ta, ropa też. Kanał Suezki zamknięty coraz gorzej, nie już otwarty, dobrze. Dobrze.
Plus problemy z tym, światła nie było.
A i światła nie było. No, najgorzej w Houston. No nic Houston. Samo się zakopało.
Samo się zakopało. No ale to tak mówię, no jak się, wiesz, no, trzeba wrócić do poziomu niestety mikrobów. No, trzeba wyjść z wody znowu.
A oni jak wszyscy byli zdrowi, to wyglądali bardzo fajnie.
No był. No pamiętasz, był taki tydzień albo dwa.
Ulubionych teamów w League Passie przez jakieś 2 tygodnie Houston Rockets, jak byli zdrowi. Mieli serię 7 zwycięstw. Byli na plusie, tam było chyba 12-11. I potem Wood się kontuzjował i wszyscy się inni kontuzjowali i zaczęli przegrywać strasznie i sezon się skończył. Ale był moment, gdzie to miało sens, gdzie fizyczni gracze, Tucker jeszcze był, Gordon był, Tate był, tak. Nwaba jeszcze grał, Wall, Cousins jeszcze był i dużo było takiego bully w nich, nie? Ale no to się wszystko rozpadło, cyk i nie ma, no. Lubię graczy z Houston, ale bardziej lubię... jednego gracza nie wymieniliśmy, bo powiedziałeś w keeperach Tate i Wood. Ja myślę, że jeszcze Kevin Porter Jr. jest ciekawym graczem dla nich.
A, tu jest
dla nich
tak,
dużo, no.
Też taki trochę unfounderable.
Wyrzucony z Cleveland, bo tam zapyskował do GM-a, tak? Do Kobiego Altmana zapyskował w szatni i go wyrzucili. I dlatego został wybrany nisko w drafcie. Pamiętajmy, że ten człowiek został wybrany tak, nisko w drafcie, prawda. Dlatego że były jakieś kłopoty z nim, z głową, coś nie tak. Pewnie miał jakieś strasznie złe wywiady i oni pamiętali, że oni, Cleveland oddawało wybory drugorundowe, chyba 4, żeby przejąć ten pierwszorundowy wybór, żeby go wybrać. Więc to też taki groziło Porterowi to, że nie zostanie wybrany w ogóle w pierwszej rundzie draftu. Kto wie, jak wtedy by ta kariera się potoczyła. Czy w ogóle byłby w NBA na przykład, więc nie wiadomo. Na razie robi, statystyki dla zespołu, który przegrywa i tyle, to też jest jakaś...
No tak, to zawsze trzeba patrzeć na to z pewnym dystansem.
Ktoś musi mieć piłkę w rękach, ktoś musi podejmować decyzję. Ale kilka rzeczy, bo on w tym sezonie w Cleveland, który grał, to z tych debiutantów, chociaż to mówię, Garland troszkę potrzebował czasu. Z kim on...
Tak.
On był porównywany Porter, Garland i Sexton, tak? No Sexton tak, się ewidentnie odbił od tej grupy, ale Garland się rozwinął też, ale Porter
Garland się rozwinął.
Bardzo ciekawie wyglądał Porter na piłce, kozując, rzut taki dziwny, ale coś tam jest w nim, no, więc... Ale no mówię, no to jest... oni muszą mieć ten pik, chyba, nie? Muszą zrobić tak, żeby mieć ten pik. Tutaj sobie... wybrać zawodnika i od niego zacząć.
No wiesz, na pewno Christian Wood nie na to się umawiał, przechodząc do Houston. Nie chcę powiedzieć, że w Detroit byłoby mu lepiej, ale myślę, że, no, że jego oczekiwania znaczy były inne. No, co innego było na początku i co innego jest dzisiaj. Znaczy wiesz, z punktu widzenia Portera Juniora, to chyba najlepsza rzecz, która się stała, to, że on uwolnił się z Cleveland. W tym sensie, że no, w tym duecie Sexlandu to on by sobie tam nie pograł, nie byłoby dla niego minut. Z punktu widzenia jego kariery to chyba jest dobra rzecz się stała. No, oczywiście sposób, w jaki to zrobił jest nadal kontrowersyjny. Nadal są znaki zapytania, że mu krótko mówiąc w którymś momencie znowu coś nie strzeli do głowy. Ale na pewno jest to utalentowany gracz. No. Właściwa ręka, wiesz, może czyli co Wood, Porter Jr., Nwaba,
Tate,
tak? I Tate. Okej.
Na zachodzie, no to mówię nic, to nic jest.
No nic, nic.
Wróć do nas za jakieś 10 lat, coś takiego. No chyba, że wyborą kogoś świetnego w drafcie i pójdą na nim i to poleci od razu. Zobaczymy. Kibicuję trenerowi, bo lubię trenera, więc zobaczymy, jak to będzie dalej iść. Dobra, co mamy jeszcze z rzeczy nowych? Dzisiaj mieliśmy 4 mecze. Joel Embiid jest strasznie dobry, Stephen Curry jest strasznie. To dzisiaj był troszeczkę mniej dobry przez chwilę.
Luka Doncic jest niezły.
Luka Doncic jest zupełnie niezły. Celtics Lakers było bardzo dobrym meczem, a Celtics...
Właśnie, bo napisałeś, widziałem takie zdanie, które powiedziałeś, że Celtics obrócili ten sezon. Jakby,
tak, jakby, wyraźnie zwyżkują. Tak. Wyraźnie lepiej grają. Dlaczego?
No właśnie, dlaczego? No, co się tam wydarzyło takiego?
Wszyscy są zdrowi przede wszystkim. Zdrowi najlepsi zawodnicy. Jason Tatum zaczyna dochodzić do siebie i odnajdować... To jest najważniejsza rzecz. Że ich najlepszy gracz, Jason Tatum, odnajduje wyraźnie rytm gry. Miał 53 punkty w zeszły weekend w sobotę. Miał 32 punkty dwa dni temu i efektowne step backi na końcu meczu. Już patrzę. Każdy mecz Celtics oglądam, Boże. Z Portland, tak?
Okay.
Z Denver, z Portland. Wszystko oglądam Celtics. Celtics wygrali w Denver 105-87. Świetna obrona. Wtedy w niedzielę, co się tak Jokić wygłupił. Bardzo dobrze bronili, mieli ten długi run na końcu. Potem był ten mecz w Portland, gdzie Tatum wygrał go na końcu z step backiem na 8 sekund przed końcem i to było przypieczętowanie jego bardzo dobrego meczu. Ostatniej nocy też trafiał step back i uśmiechał się. Jaylen Brown 17-20 z gry. Też w formie. Marcus Smart jest zdrowy, Kemba Walker to już nie jest ten sam gracz, nie? I to zawsze będzie problem, ale też oddali piłkę już w ręce Tatuma bardziej niż w Kembę, bo tak był taki czas, gdzie oni próbowali Kembę rozgrzać. Przez kilka długich tygodni Kemba był głównym operatorem na piłce, Tatum potrzebował gdzieś, wiesz, Tatum grał bardzo źle przez długi czas i to jest 4. I teraz tak, co dalej, Peyton Pritchard wrócił, bo on tam grał bardzo dobrze na początku sezonu, potem jakiś COVID też i wypadł i tak troszeczkę nie mógł dojrzeć. Romeo Langford ma znakomite stopy. Na razie niewiele tam więcej jest w nim, ale bardzo dobrze broni. Tristan Thompson wrócił, on zawsze powinien być w rotacji zespołu, nawet on w takiej wersji. Robert Williams się zagnieździł jako startujący center, dziś nie grał, bo tam jakieś lekkie bóle kolana. I cały czas mają jeszcze do zrobienia wprowadzenie Evana Fourniera do tej rotacji, co nie powinno być problemem, bo on jest takim dosyć, jakby to powiedzieć, Evan Fournier jest takim, Boże.
Elastyczny jest, no.
No taki gracz, że go wsadzisz wszędzie.
Taki batum.
On rozegra pick and roll, gdy mu podasz, to rzuci, trafi, to nie jest nic skomplikowanego. Jeśli chodzi o grę Evana Fourniera, też nie będzie przeszkadzał. Więc obracają sezon. Natomiast po drodze Celtics zostali na przykład rozjechani przez Filadelfię dosyć mocno, więc tak. To też trzeba gdzieś ten... Znaczy ja nie będę nigdy studził kibiców Celtics.
Nie ma szans.
Nie ma tyle lodu. Nie ma takiej siły, ale wiesz, że będę to robił. Więc obracają sezon Celtics. To widać też, wiesz, w bilansie wygrywają te mecze, nie? Więc
to prawda.
Idą wyżej.
Pnął się w górę tabeli.
No, więc to dobrze, że to się dzieje. Ja myślałem, że to się wydarzy jakoś wcześniej, po trade deadline, natomiast nie miałem złudzeń, że ten zespół się gdzieś w pewnym momencie zacznie wydobywać z tego. I mówię, od tej Tuma się wszystko zaczyna. Od niego. I on gra już od 2 tygodni.
Gra lepiej.
Gra naprawdę bardzo dobrze. Ja nawet mu kibicuję, kurczę, bo... Nie wiem, śmiesznie to poszło. Kiedyś myślałem, że on będzie bastem.
No tak, ale...
Dziś mu kibicuję.
No. Ale szczytem marzeń chyba jest 4. miejsce w ich przypadku. No.
Mm-hmm. Czyli w sezonie regularnym.
Tak, wydaje mi się, że już dojście Milwaukee jest mało prawdopodobne. Mm-hmm. Jest jednak 5 zwycięstw jest Milwaukee.
Tam Drew Holiday jest bardzo dobrym graczem. To tak widać teraz w Milwaukee było, jak Giannis nie grał. Że...
No ale trochę przegrywali, prawdę mówiąc, nie?
No ja wiem.
Co tam? Myślę, że takie były, takie, no nie, 6-4 są niby ostatnie 10 spotkań.
Grali nieźle sobie, zupełnie nieźle radzili. No.
Ale tam było coś takiego wstydliwego. wstydliwa porażka.
Jeszcze coś, jeszcze jakieś, wstydzimy się czegoś w tych czasach? Teraz się już niczego nie ma co wstydzić.
Wszystko, nie, nie wstydzimy, nie wstydzimy się niczego.
Wiadomo. Nie ma się czego wstydzić.
No nie, czyli były takie trzy przegrane mecze, bo czekaj, z Golden State był, tak, z Dallas i z Charlotte. No
co omawiasz karierę Drew Holiday'a teraz? Chciałem powiedzieć, że Drew Holiday jest lepszym graczem niż George Hill i Eric Bledsoe razem wzięci.
Nie.
O to chodzi mi Milwaukee Bucks. O to chodzi mi Milwaukee Bucks. Co widać w tych meczach? Tylko,
ten zespół bez Janisa jest bardzo przeciętny w sumie. No.
Ten zespół bez Janisa jest który? Piąty, szósty w konferencji wschodniej?
Myślisz?
No.
Znaczy, że Janis nie jest tak dobry.
Nie, wschód jest taki dosyć, wiesz, tam zobacz co się dzieje, no tego czwartego miejsca. Bogdanowicz gra świetnie, ale Boże. Wschód jest taki...
Atlanta jest czwarta.
Atlanta jest czwarta, kto ci wejdzie, to będzie nieprawdopodobne. W takim potykaniu się Atlanty. Capela jest ich najlepszym zawodnikiem, coś takiego. Okej, okay. Ale Boston ściga.
Ściga, nie, no to myślę, że potencjał Bostonu jest jednak większy niż Atlanty. No, możemy tam. Trae Young chyba nie gra cały czas. Więc to,
wrócił jest. Dzisiaj, ale jakby jeszcze nie wrócił. Jest? Tak. Wrócił, jeszcze. Grał, ale jeszcze wiadomo, rytm. No to Chicago ma pecha z Lawinem teraz. Ja kibicuję.
Tak, to prawda.
Ja kibicuję, już mam tutaj trochę kibicowskich opcji. Ja kibicuję Cleveland, żeby zrobiło turniej.
Zrobiło? Play.
Tak, bo bardzo lubię Jareta Allena. I Matthew Dellavedova gra w tym zespole już teraz, więc jestem za Cleveland.
Tak, to już wszyscy kochamy Cleveland.
973 rok?
Ważne wydarzenie, znaczy wydarzenie, no taka pokonanie tego Hodona, czy Margrabiego Marchi Łużyckiej, no spowodowało pewnego rodzaju zaniepokojenie cesarza Ottona I Wielkiego, i tutaj tych Ottonów będziemy mieli w najbliższych 30 pan będziemy mieli, ten Otton w tej czy innej konfiguracji będzie się pojawiał, bo on był królem Niemiec, cesarzem był uwikłany w taką wojnę z Bizancjum o posiadłości Bizancjum na Półwyspie Apenińskim i takiego oczy były bardziej skierowane na południe. Ale to zwycięstwo Mieszka nad Hodonem, no trochę go tak odszczęśliło.
Pod Cedynią.
I tak paluszkiem pokazał, panowie, musimy się spotkać i pewne rzeczy sobie tam omówić. I spotkali się rzeczywiście w 1973 roku, spotkali się w Kwedlinburgu.
On się spotkać chciał
z Mieszkiem i z Hodonem, żeby wyjaśnić jakby sytuację, która powstała po zwycięstwie pod Cedynią.
A dlaczego Mieszko miałby się w ogóle chcieć z nim spotykać?
No dlatego, że był, jak pamiętasz, płacił mu trybut za kraj nad Wartą. Nadal był tak naprawdę, kłaniał się Niemcom. Mieszko nie był jeszcze tak silny i tak mocny, żeby wystąpić przeciwko potędze cesarstwa rzymskiego narodu niemieckiego.
Mm-hmm, no tak, skopał Hodona, a to nie było Ja nie mam z tym nic wspólnego, to są jacyś tam ludzie, tak?
Tak, to są zielone ludzie. Więc też tak. Ciekawe, czy tego typu zjazd by się odbył w sytuacji, w której ten Hodon by tego naszego Mieszka pobił. Mm-hmm. Czy by się w ogóle cesarz tym gdzieś tam zaniepokoił. No w każdym razie Mieszko musiał...
naszego zwycięstwa pod Cedynią już od razu, mam wrażenie.
No nie, ale wiesz, no to
gdzie jest pan Tomasz Sakiewicz, żeby bronić tego?
No płaciliśmy trybut. Byliśmy do pewnego stopnia, nie chcę powiedzieć, że lennikiem Niemiec, ale to Niemcy mówili nam, co mamy robić. Tak się zaczęło państwo polskie.
I tu jest nadal.
I tutaj, tu się właściwie przez 1000 lat wróciliśmy do tego samego punktu. A może zawsze w nim byliśmy po prostu. I dochodzi do zjazdu. Ten zjazd w tym Kwedlinburgu, to takie jest miejsce, gdzie cesarz wybudował, właśnie cesarz Otton Wielki wybudował pałac i ten Kwedlinburg przez chwilę będzie ważnym miastem Rzeszy, czyli to jest taki, bym powiedział, miasto w Saksonii, mm-hmm. czyli No i mieszka z tego Poznania, to jest mniej więcej 500 km od Poznania do tego DDR-u po raz pierwszy, do tego NRD po raz pierwszy tam dojechał. Pierwsze saksy.
Mhm, na saksy.
Na saksy, także.
Kobiety kopią tam, takie strasznie tak. Brzydkie. No, no.
Pierwsze bite BMW.
Anke Huber. Pierwsze
bite. Tak, pierwsze BMW kupiła, może Wartburga na razie, ale bitego. Szczybor powiedział, że wyklepał Chodzona, to Wartburga też wyklepie.
Do ciotki pojechał. No.
No i w tym Kwedlinburgu dochodzi do spotkania. To spotkanie jest, ono ma taki szerszy wymiar, bo trochę cesarz tak porządkuje jakby sytuację tutaj w tej Europie Wschodniej i Środkowej. Przyjeżdżają różnego rodzaju poselstwa i on trochę tak rozstrzyga pewne kwestie. No i w gruncie rzeczy w tym sporze Chodzona z Mieszkiem oczywiście przyjmuje rację swojego bezpośredniego wasala i to mówi, że to Mieszko jakby zaatakował Chodzona, czyli tak klasyczne odwrócenie, Der Spiegel, odwrócenie całej sytuacji.
Najgorzej.
Najgorzej. To Mieszko tak się trochę, wiesz, no, Mieszkowi się to tak specjalnie nie podoba, znaczy, ale no przyjmuje to rozstrzygnięcie. I jakby cesarz jakby potwierdza no, ten taki status quo, że Polacy rzeczywiście pogromili tych Wolinian, że mają prawa do tych ziem, które udało im się obronić, czy zdobyć, więc to Pomorze Zachodnie zawsze wierni tobie, Polsko. No. Szczecin jest nasz. I taka jest ten nasz Titmar, kronikarz, biskup Merseburga, do którego będziemy mówić, ten fałszywy Niemiec. Powiedział, że wszyscy wrócili bardzo szczęśliwi, czyli wiesz, Mieszko mimo tego, że został uznany za agresora, no mówię, ten politycznie jakby...
To miał się jeszcze cieszyć, tak, z tego.
Miał się cieszyć, no i tutaj jest, tutaj, no dobrze, i tutaj jest wielka dyskusja, czy Bolesław Chrobry został jako sześciolatek, został oddany Ottonowi pierwszemu na wychowanie.
No nie!
No tak!
No coś ty!
No tak. No.
Jest taki element w historii naszego kraju?
Jest.
Że nam Chrobrego miał chować...
Tak, że poszedł na zniemczenie.
Naprawdę?
Tak. Ein Wurst. Powtórz. Zwei Wurst. No nie no, poszedł i
A
się tam
wiesz. To jest kontrowersja, czy tak było?
Nie, jest kontrowersja, czy do tego faktycznie doszło.
A dlaczego miałoby dojść do tego?
No bo znowu, my jesteśmy, przypominam się, no jest, to po pierwsze było bardzo popularne w tamtych czasach, że jako zapewnienie pokoju i pewnych ustaleń pomiędzy władcami, to no, na ogół było tak, że przegrany musiał dać, wiesz, swoich synów, swoich możnowładców, czy dzieci możnowładców, po to, żeby krótko mówiąc trzymać towarzystwo za twarz. No jeżeli tylko cokolwiek się działo takiego, że nie wiem, znowu podnosił głowę i tam próbował...
Po prostu zakładnik.
No to dodam, no to po prostu zakładnik. Zakładnik, no.
Mały, sześcioletni zakładnik.
Tak. Jest dyskusja, czy on faktycznie został wydany...
A prawa człowieka.
Ottonowi pierwszym. Rzecznik Praw Obywatelskich się tutaj...
A, chciałem rzecznika praw twojego kolegę pochwalić, dobre ruchy. Nieźle jest. Ja nic z tego nie rozumiem, powiem ci szczerze, i chciałem do siebie pisać. O co dokładnie chodzi, bo to jest straszne prawo, ale kurde.
No,
tak, zaimponował mi na końcu, wiesz? Imponuje mi teraz. Gramy dalej. Dobrze, wracamy do tematu.
Wracamy do tematu i ten biedny Chrobry być może był oddany, być może nie był oddany, bo... No. Bo Otton pierwszy bardzo szybko potem umiera, więc może ta wola jego nie została spełniona.
A tu nie ma jakiejś historii, dlaczego Otton umarł? Mały bolek.
Mały bolek, dosypał trochę wibowitu. Może. Więc tutaj jest pewien spór co do tego, czy on rzeczywiście podlegał temu niemczeniu i czy tata mu rotę śpiewał przed snem. że nie będzie się germanił, ale w każdym razie ta akcja germanizacji Polaków na najwyższych szczeblach być może miała miejsce. No i potem to będą w kolejnych latach Polacy przyjęli taki kurs, bym powiedział, Mieszko, bardzo, trzeba powiedzieć, on tak dosyć praktycznie, ci pierwsi Piastowie bardzo sobie, tak powiedziałbym, ich relacje z cesarstwem są dosyć udane, trzeba powiedzieć. No i tak bardzo sprytnie lawirowali. Więc on będzie popierał potem opozycję w Niemczech. To jest Polacy rozgrywali opozycję, czy wspomagali opozycję. To będzie przedmiotem naszych dalszych.
Dobra.
No nie, no, wiesz, przeprowadzili taką bardzo państwową politykę, wiesz, taką dalekosiężną, no, jedni przeciwko drugim. I to oczywiście tutaj Mieszuniowi trzeba oddać,
że
sprawnie zarządzał tą rodzącą się państwowością. Wiesz, gdyby to się w którymś momencie załamało, no to byśmy pewnie byśmy mówili po niemiecku. No. Tak jak ci Słowianie połapscy, których w gruncie rzeczy, których nie ma, no. Nie ma tych serbo użycza. No, dzisiaj to jest Helga i Helmut, no. Mieszkańcy NRD. I NRD.
Tak, tam już nic nie ma. Nie. Dobrze. Powiem ci, że Mieszko na razie na tle historii prezentuje się w moich oczach.
No to mamy jeszcze...
Aż boję się powiedzieć, bo on taki jest praktyczny strasznie, czy on też nie został jakoś zniemczony wcześniej gdzieś? Czy wiemy coś o tym?
No wiesz, jeżeli był wikingiem, no to był bardziej Teutonem niż Słowianinem.
On wie teraz tę dyskusję.
Tak.
Dobra.
Bo ten wybuch państwowości, który następuje, czyli to wiesz, archeologicznie jak na to patrzysz, no to w którymś momencie w latach 930-940 no następuje z niezrozumiałego powodu na tych ziemiach, następuje, wiesz, taka, pojawia się jakby nowa kultura, nowa cywilizacja. No, powstają grody, powstają jakieś, wiesz, znajduje się jakieś tam talerze, hełmy, te ostrzałki do, nie, jak to się nazywa, do ziemniaków, to takie skrobaczki do ziemniaków, inne. I na tej podstawie, wiesz, no, co się z musiało innym, stać?
Z innym oczkiem?
Tak, dla leworęcznych.
Do robienia placków?
Dla leworęcznych. I że wiesz, że ten wybuch tego, najprawdopodobniej źródło jest takie, że to byli, że oni byli jednak najeźdźcami. No i ten Mieszko był, krótko mówiąc, jakimś tam takim, wiesz, rzezimieszkiem, no pamiętajmy, że on handlował ludźmi.
Rzezimieszkiem.
Tego mu nie zapadło.
Kolega tutaj, gry słowne. No tak, handlował ludźmi, ale no tak to wraz z kolejnymi latami to tak nie wygląda tak źle.
Nie, no to się wiesz, no on się cywilizował. No pamiętaj, gdzie był na początku świętej pamięci Andrzej Lepera, gdzie był na końcu.
Na końcu Słupska, a kończył w Warszawie.
No to skończył nie najlepiej, ale chodzi mi o to, że wiesz, no trochę się ucywilizował. No, w Wersalu miało nie być, ale się ucywilizował. No i tak trochę myślę, że podobnie było z Mieszkiem. Mieszko tak, wydaje mi się, że on bardzo dobrze chwytał jakby realia tej takiej rzeczy, zmieniającej się rzeczywistości, że nie można być poganinem, że trzeba, wiesz, że trzeba się oprzeć żywiołowi niemieckiemu, że trzeba tych Niemców jakoś tak troszkę się im kłaniać, ale jednak walczyć o swoje, wiesz, no. Pozytywna postać, nie bez kozery, jest na 20 złotówce. Dobrze mówię, zawsze mylę, cholera, kto jest na 20 złotych. Czy jest on, czy Mieszunia, czy Bolek?
Ja nie widzę już pieniędzy w tych czasach, szczerze powiedziawszy. To smutne, ale tak jest.
Czekaj. Na 10 jest.
Dobrze, mój drogi, no to interesująco się rozwija, bardzo mi się podoba, co się dzieje z nami, tylko jedna rzecz cały czas nie daje mi spokoju, czy wiemy coś, pewnie nie wiemy, bo byś już powiedział, co się dzieje z Sigrid.
Zygrid? No Zygrid dojrzewa. Zygrid ma lat 4.
Ona nie idzie na żadne oddanie, jeszcze jest tam.
Jeszcze nie. Jeszcze ją tam wiesz. Karmią ją mleczkiem jeszcze.
Dobrze. Zobaczymy, jak się będzie to rozwijać. Wielbłądzi
mlekiem.
Może w pewnym momencie, jak ona gdzieś już tam, wiesz, bo ona, rozumiem, w przyszłości ma wybyć, tak, do Skandynawii?
Tak, wybędzie, tak, może wybędzie do Skandynawii.
W pewnym momencie porzucimy tę historię Polski, pójdziemy za Zygrid i zajmiemy się Szwecją. Sorry, chłopaki,
możemy.
Trudno,
możemy.
Jesteśmy już kurwa w Szwecji. Albo będzie taki tak. Alternatywny, mały, trzyminutowy szwedzki
będziemy,
kącik.
Tak, będziemy analizowali ten, wiesz, panowanie tam Svena Widłobrodego, albo Haralda Szarej Opończy.
Ludzie będą pisać, tu od 37 minuty jest to Szwecji. Coś takiego. Dobra, mój drogi, słyszymy się w poniedziałek i gramy dalej.
Coś ciekawego?
Mamy super rzecz, super absolutnie ciekawą rzecz, która w tym tygodniu, w tym roku, w tym sezonie, nie wiem już w czym, ale zaistnieje po raz pierwszy, więc po raz pierwszy mam okazję ogłosić mecz wieczorny w piątek.
O kurczę.
Dzisiaj o godzinie 21:00 derby... Jak... Derby braku seksu. Derby braku seksu. Indiana gra z Utah. Nic nie jest seksowne. Absolutnie zero seksu. Indiana gra z Utah. Są dwie nieseksowne organizacje. Zawsze no to, się no to kojarzą w ten sposób.
Trzeba kupić alkohol jednak.
Tak, będzie alkohol dzisiaj. Zachęcam. W sobotę mamy znowu Utah z Lakersami, ale Lakersi jeszcze nie ten. Bez Davisa i bez... Chociaż nie, Davis może zagrać w tym meczu, bo Davis jest już do treningu wróci, więc będzie chyba trenował dzisiaj. Będzie trenował. I mamy w niedzielę, mamy Indianę z Atlantą, czyli w ogóle jest mnóstwo seksu w weekend. I Pelicans... O, mamy rewanż. Julius Randle grał ostatnio z Zionem Williamsonem i wygrał z nim w Nowym Orleanie. I
teraz zmiażdżą
się po nim strasznie. I...
Czekamy na odpowiedź.
Jest rewanż, tak. Odpowiedź w MSG o 19:00. To warto obejrzeć. Knicks z Pelicans, zachęcam. O 19:00. Nie wiem, czy będzie ten mecz. Nie ma go w Canal Plus, więc tylko dla użytkowników League Passa. Ale jest w Canal Plus dzisiaj Indiana Utah. Utah Lakers jutro wieczorem też jest. I Brooklyn Miami, które jest w niedzielę o 21:30 też jest. Wszystko jest.
Wszystko warto obejrzeć.
Jest co oglądać. Poza tym są mecze w nocy. No ale to są mecze w nocy, nie ma tam większego seksu w nich też. Dobrze, mój drogi.
Idę do prezydenta.
Teraz do niego idziesz?
Tak.
Dobrze, to trzymaj
teraz
się.
Teraz mi coś powiem.
Idź mu.
Bądź jak Mieszko. No.
Trzymaj się, mój drogi, pa.
Cześć.
Życz powodzenia prezydentowi, pa.
Cześć.